bo jedzmy sobie dobrze. Partnerem audycji jest dietetyk Michał Malinowski.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa. Spotykamy się po raz kolejny w piątek o tej porze i będziemy rozpracowywać nasze jelita, właściwie naszą dietę i też mikrobiom, bo o tym dość dużo pan mówił. I obiecał pan, że powie pan nam dzisiaj, jakie produkty wpływają pozytywnie i dobrze i cieszy się nie tylko Akkermansia, słynna bakteria, tak, o której wiele już powiedzieliśmy.
No, co można powiedzieć? Generalnie trzeba pamiętać o tym, że nie ma jednego tak zwanego superfoodsa, prawda? Że my się potrafimy tak zafiksować na jakimś jednym produkcie i uważać go za wyjątkowo zdrowy, natomiast to, co jest super, to po prostu nasz organizm i mamy super organizmy, natomiast po to, żeby one prawidłowo działały, musimy im dostarczać jak najbardziej urozmaiconej diety, no i o to w tym wszystkim chodzi, żeby się zdrowo odżywiać i żeby urozmaicać. Natomiast jeżeli chodzi o nasz mikrobiom, to tak jak ostatnio rozmawialiśmy, są takie produkty, które wyjątkowo dobrze na niego działają. I myślę, że historia może mniej świadomego, ale odżywiania tego mikrobiomu jest z nami pewnie pokolenia. Mówi się nawet o tym, że pewnie 8-10 tysięcy lat temu ludzie już rozpoczęli proces fermentacji produktów. W związku z tym chyba najstarszym sposobem przechowywania żywności jest kiszenie i proces fermentacji. No i okazuje się, że ta fermentacja jest po prostu idealna dla naszego mikrobiomu. Żywność probiotyczna jest najlepszym, co można sobie zaserwować i to z jednej strony będą na przykład kefiry czy też jogurty, prawda? Ale z drugiej strony też będą to wszystkie warzywa, które również podlegają procesowi kiszenia w związku z obecnością kwasu mlekowego i będą to po prostu wszystkie kiszonki, prawda?
Ja się zastanawiam, panie Michale, jak to mogło wyglądać kilkaset czy kilka tysięcy lat temu, kiedy ludzie nie mieli dostępu do żadnych źródeł i nie wiedzieli w ogóle, co to jest mikrobiom i o jakichś bakteriach. Po prostu byli głodni, musieli się najeść. Czy to jakoś intuicja i nasz organizm, jeżeli jest zdrowy, on nam podsyła te informacje? Co jest dla nas dobre?
Wydaje mi się, że jednak nie. To znaczy nie ma takiej możliwości, żeby odczytywać zapotrzebowanie na mikroskładniki naszego organizmu. To znaczy, jak dziecko liże klucze, to nie znaczy, że brakuje mu żelaza, prawda, albo je kredę pod tablicą, to że wapnia mu brakuje.
Tak.
To niestety tak nie działa. Nasze organizmy są na tyle skomplikowane, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, w przeciwieństwie do innych ssaków, czyli na przykład krowy, której zapotrzebowanie na składniki odżywcze, prawda, można realizować, kiedy ona jada trawę, prawda? I ta trawa w 100% pokrywa jej zapotrzebowanie. Ostatnio właśnie rozmawiałem z panią sprzedającą taki ekologiczny nabiał i pytałem się, jaka jest zawartość tłuszczów w chudym i półtłustym twarogu. I ona powiedziała, że oni nie normalizują tego, dlatego że w zależności od tego, jak bardzo zielona i soczysta jest trawa i jak dużo czasu krowy spędzają na pastwisku, tym ilość tłuszczu w mleku rośnie. Więc widać, że taka krowa naprawdę niewiele potrzebuje, żeby dobrze się odżywiać. Natomiast jeżeli chodzi o nas, to my w związku z tym, że nie mamy tych możliwości wyczuwania zapotrzebowania i niedoborów składników odżywczych, musimy jak najbardziej tą naszą dietę, czy ten nasz sposób odżywiania urozmaicać.
No tak, czasami prawda? Pokazuje nam organizm, skóra, czy pod paznokciami takie białe ślady, że jednak czegoś nam brakuje,
prawda? Tak? Ale jakby tak zapytać się czego, to tak nie do końca wiadomo. Ale im będziemy tą naszą dietę bardziej urozmaicali, tym jest jakby mniejsze prawdopodobieństwo tego, że czegokolwiek nam zabraknie. A jeżeli będziemy odżywiali się właśnie tymi wszystkimi kiszonkami, to na pewno nasz mikrobiom będzie super szczęśliwy. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, co ten nasz mikrobiom wybrałby, gdybyśmy poszli z nim do restauracji. Prawda?
Sałatki, pan powiedział, że to jest pierwszy wybór naszego mikrobiomu.
Tak. To sałatki i bufet sałatkowy byłby na pewno na pierwszym miejscu, ale świetnie by było, gdyby w tym bufecie sałatkowym były właśnie jakieś produkty ukiszone, typu kiszona kapusta czy ogórek. To w ogóle bardzo ciekawe, że istnieje, my tutaj mamy kiszoną kapustę, kiszone ogórki, prawda? Na Ukrainie kiszą grzyby, pieczarki.
Właściwie wszystko prawie można kisić. Tak. Cytryny można ukisić, się dowiedziałam. No przecież i z kim, czy
tak,
też...
w Maroku, to... prawda, tak, kiszone, tak, tak, kiszone tak. cytryny.
Tak się wydawało, że to jest dość takie polskie, czy słowiańskie, czy wschodnie to kiszenie. Natomiast właśnie kimchi, które jest bardzo popularne w Polsce od wielu
prawda?
Lat.
To jest niesamowite, że Koreańczycy mają takiego bzika na punkcie kimchi. I fajne jest też to, że oni mają taki Światowy Instytut Kimchi u siebie, który zajmuje się badaniem właśnie procesów związanych z kiszeniem tej kapusty. I co ciekawe, jakby ten instytut udało mu się wykryć specyficzny rodzaj bakterii, który bytuje właśnie w ukiszonych produktach kimchi. I to jest Lentibacillus kimchi, tak się nazywa. I to interesujące. Mam nadzieję, że powstanie w Polsce Instytut Kiszonej Kapusty i uda nam się też jakąś odnaleźć bakterię, która będzie właśnie...
Jakąś będzie miała ciekawą polską nazwę i będzie tak ładna jak akermancja. Bo na przykład Grecy, akurat mam okazję obserwować kuchnię grecką i przyzwyczajenia Greków, to ogórki kiszone czy kapusta kiszona to jest dla nich coś niepojętego, więc zastanawiam się, co tam z fermentacji. Czy w ogóle cały basen Morza Śródziemnego, jak oni sobie z tym radzą?
No, jakby nazwa kefir w ogóle pochodzi i zachowała się z oryginalnego języka tureckiego. W związku z tym oni tam jedzą kwaszone produkty mleczne, czyli kefir. Był kiedyś taki Bułgar, który zajmował się właśnie, naukowiec bułgarski, i zajmował się badaniem produktów kiszonych, czy jogurtów takich bułgarskich. I swoje długoletnie badania jakby przyniosły taki rezultat, że on zastanawiał się, dlaczego panuje taka długowieczność wśród osób, które odżywiają się zdrowymi bułgarskimi jogurtami, i udało mu się określić szczepy bakterii, które odpowiadają za długowieczność, jeżeli chodzi o Bułgarów. Co ciekawe, ten człowiek później dostał Nagrodę Nobla, także to były duże i ciekawe badania. Więc w tamtych krajach głównie się jada kefiry i jogurty, i ta żywność probiotyczna pochodzi właśnie z tych produktów. Natomiast mają też fetę, prawda?
No tak,
mają
narodowe
sery.
Właściwie. Wytwór.
No właśnie, więc mają też dużo serów. Natomiast to ciekawe, że sery, które są również świetną pożywką dla naszego organizmu, dla naszych bakterii, mają właściwie swój własny mikrobiom. I ten mikrobiom się bardzo zmienia w zależności od tego, jak długo ten ser dojrzewa, prawda?
No właśnie, bo od razu pytanie, jakie sery? Czy wszystkie sery, czy na przykład sery długo dojrzewające, jak mają się do tego wszystkiego, co pan mówi, sery pleśniowe? Gdzie powinniśmy celować, żeby było jak najlepiej?
Ja myślę, że wszystkie sery są dozwolone
sery.
I zdrowe, i korzystne, więc nie powinniśmy się ograniczać. No może powinniśmy eliminować sery zawierające tłuszcze roślinne, prawda? Czyli poszukujemy takich serów, które po prostu powstały z mleka zwierząt, ssaków.
A najlepiej koziego mleka? To byłoby
też
wskazane? Czy tutaj krowie
myślę,
też,
że krowie
owcze?
Też, w zależności od tego, jak toleruje nasz organizm mleko, ale myślę, że wszystkie sery wszystkich zwierząt są zalecane. Różnica jest też, obserwuje się, jeżeli chodzi o jakby produkcję serów, czy one zostały wykonane z mleka pasteryzowanego, czy ze świeżego, to inne szczepy bakterii się rozwijają, ale sery za każdym razem są polecane.
To dla mnie bardzo dobra wiadomość, myślę, że nie tylko dla mnie. Teraz pytanie jak z tłuszczem, bo sery nie jest to jedzenie lekkie. Jeżeli chodzi o zawartość tłuszczu.
No tak, tak. Sery będą miały sporo pewnie nasyconych kwasów tłuszczowych, w związku z tym, że są pochodzenia zwierzęcego. No pewnie nie musimy tego sera zjadać kilogram dziennie, prawda? Ale jeżeli jakby przyjmiemy tą zasadę urozmaicenia naszej diety, no to jakby nie ma ograniczeń, żeby od czasu do czasu takim serem się poczęstować.
No dobrze, to mamy już kilka produktów. Całkiem smacznie to brzmi. Co jeszcze może wpłynąć pozytywnie i zachęcająco na nasz
mikrobiom? No, może, jak już o tłuszczach rozmawiamy, no to ważne jest, żeby te tłuszcze też były urozmaicone, prawda? Jeżeli w serach mówimy o tym, że są zwierzęce, nasycone kwasy tłuszczowe, to powinniśmy też poszukać jakichś jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, pochodzenia roślinnego, i na przykład rewelacyjnym produktem będzie tutaj oliwa z oliwek, na przykład grecka, o której pani wspominała. No, oliwa naprawdę jest fantastycznym produktem i powinniśmy jej zjadać właściwie jak najwięcej. W oliwie z oliwek znajduje się taki związek, który nazywa się oleokantal. Jest to taki związek, który możemy posmakować, bo on charakteryzuje się takim gorzkim smakiem, prawda? Czyli jak weźmiemy na przykład łyżeczkę oliwy do ust i spróbujemy ją posmakować tak, jak się próbuje wino, czyli tak trochę gdzieś tak rozpylając sobie po gardle, jak sommelierzy.
Oliwni w tym wypadku, tak.
Tak, oliwni, to się okazuje, że ta taka goryczka i to coś, co czujemy na tym gardle, to jest właśnie ten związek, więc im bardziej ta oliwa jest taka przez nas odczuwalna, tym świadczy o jej wyższej jakości.
Czyli ta gorzkość to jest zaleta, nie wada.
Tak, oliwy. Dokładnie tak. I jakby nie powinniśmy oceniać oliwy pod względem koloru, bo ten kolor może być różny w zależności od gatunku oliwek, natomiast właśnie powinniśmy oceniać oliwę pod względem tych aromatów i właśnie ilości tego oleokantalu, który właśnie objawia się tym takim charakterystycznym smakiem. Więc oliwa jest dla nas naprawdę zdrowa i to z jednej strony oczywiście świetnie działa w przypadku profilaktyki choroby niedokrwiennej serca, czy w ogóle miażdżycy, ale też wiele się mówi o tym, że oliwa ma olbrzymie właściwości przeciwzapalne. I to w ogóle jest taka ciekawostka, ale uważa się, że ilość tych związków przeciwzapalnych w oliwie właściwie zbliżona do ilości w ibuprofenie, który jest lekarstwem, które można kupić, prawda, w aptece. Więc to jest niesamowite, jakby natura wyposaża nas w takie związki i wystarczy jadać oliwę, żeby takie mikrostany zapalne w naszym organizmie się obniżały, a to jest bardzo ważne z punktu widzenia jakby naszego zdrowia.
Czyli taka oliwa w sałatce, na przykład sałatce greckiej, super. To super, tak? Nie trzeba brać na łyżkę. Ja akurat bardzo lubię, więc dla mnie to nie byłby problem. Jestem absolutnie fanką oliwy, natomiast...
Ja również. Ale no, nie wszyscy uwielbiają ten smak, więc niekoniecznie trzeba się rozkoszować oliwą w ustach, ale można śmiało polewać wszystkie te rośliny i zjadać sobie ze smakiem. Mówi się też dużo o tym, że oliwa świetnie działa jakby w oczyszczaniu organizmu z tak zwanych blaszek amyloidowych, które odpowiadają za rozwój choroby Alzheimera. Także jakby w szerszej perspektywie spożywanie oliwy z oliwek jest właściwie z każdego punktu widzenia dla nas wskazane.
No dobrze, a co z naszym polskim tradycyjnym olejem rzepakowym, który ma ostatnio bardzo dobry PR? Czy jest przereklamowany? Ja oczywiście mówię o tym nierafinowanym, który można kupić, takim swojskim, powiedziałabym.
To trudny temat. I chyba
możemy zostawić.
Tak, możemy go zostawić. Jakby myślę, że okaże się pewnie za jakiś czas.
Jasne, to zapytam inaczej. Czy na oliwie z oliwek możemy coś usmażyć w takim razie?
No, pod warunkiem, że to nie będą bardzo wysokie temperatury, prawda? To znaczy w ogóle powinniśmy unikać procesów smażenia, więc jeżeli nie będziemy doprowadzali tej oliwy do momentu dymienia, to na pewno nic nam nie będzie.
No dobrze, najlepiej na świeżo. Wszystko tutaj między słowami zostało powiedziane. Pasjonującą podróż odbywamy. To co dalej, panie Michale?
Żebyśmy mieli może co polać tą oliwą, to może wspomnimy również, że nasz mikrobiom fantastycznie jest odżywiany przez zielony kolor i przez wszystkie warzywa kapustne. Czyli te wszystkie sałaty, kapusty, brokuły. To są takie bardzo, bardzo zdrowe rzeczy.
Papryka zielona na przykład też?
No, też, tak, tak. Natomiast w zielonych rzeczach jest bardzo dużo kwasu foliowego. Folium to w ogóle znaczy liść. W związku z tym, jak będziemy się zastanawiali, gdzie ten kwas foliowy jest, to na pewno jest go bardzo dużo w liściastych rzeczach. Natomiast ten kwas foliowy oczywiście odpowiada za... W przypadku rozwoju płodu odpowiada za powstawanie cewy nerwowej, czyli takiego zalążka naszego układu nerwowego i mózgu. W związku z tym widać, jak jest ważny w naszym życiu. Natomiast później to zapotrzebowanie na kwas foliowy jest również duże i wysokie, więc jedząc tak zielone sałaty na pewno sobie tego dużo dostarczymy i to na pewno będzie bardzo zdrowe.
Natomiast czyli szpinak, jarmuż też?
Tak, tak. Wszystko to, co jest zielone. Jeżeli chodzi o takie ciekawostki, to znowu mogę wymienić taką substancję. Może też nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy znali nazwę, ale jakby ta nauka o żywieniu człowieka, ona idzie do przodu i wiemy o istnieniu sulforafanu. To jest taki związek, który znajduje się właśnie w produktach liściastych i On jest aktywowany dopiero wtedy, kiedy przeżuwamy, kiedy łączą się pewne związki, to on dopiero, ten związek jakby się ujawnia. No i to jest naprawdę wyjątkowo zdrowa substancja, która odpowiada za takie związki aktywujące procesy likwidujące stres oksydacyjny, czyli te procesy starzenia, czy jest świetnym antyoksydantem. Więc okazuje się, że w takich prostych produktach, prawda, typu kapusta, typu oliwa z oliwek, jakieś kiszonki, znajduje się tyle substancji, które naprawdę gwarantują, że możemy się wyjątkowo zdrowo odżywiać. Z tych takich wyjątkowo zdrowych rzeczy możemy powiedzieć jeszcze o gorzkiej czekoladzie, prawda, żebyśmy przynajmniej dwa razy w tygodniu tą gorzką czekoladę jadali, a jak na przykład zrobimy sobie borówki z jogurtem i do tego włoskie orzechy i posypiemy to gorzką czekoladą, no to będzie coś tak wspaniałego i w smaku, i dla naszego organizmu z punktu widzenia jego funkcjonowania, że trudno coś zdrowszego sobie wyobrazić.
No brzmi znakomicie i tu już musimy naprawdę postawić kropkę. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Bardzo dziękuję panie Michale za potężną dawkę przystępnie podanej wiedzy i w przyszłym tygodniu, co może o tym, co szkodzi trochę tym naszym jelitom.
Czemu nie? Tak,
no, nie jest to może zbyt przyjemny temat, bo to są rzeczy, które wszyscy lubimy, ale trzeba o nich powiedzieć. Bez przesady, wszystko jest dla ludzi.
Tak jest.
Bardzo dziękuję Julii Baranowskiej za realizację programu. Dobrego weekendu życzymy, słyszymy się za tydzień.
Dziękuję bardzo.
Pojedzmy sobie dobrze. Partnerem audycji jest dietetyk Michał Malinowski.